Na wstępie, zanim podejmę kolejny temat, chciałbym przypomnieć w związku z częstymi pytaniami, że dokładny zapis audycji z cyklu Duc in Altum w formie książkowej opublikowało wydawnictwo Świętego Pawła z Częstochowy. Najpierw 2 lata temu ukazał się tom pierwszy, a jesienią ubiegłego roku ukazał się 2 tom z treścią audycji z ostatnich 2 lat. Mam nadzieję, że 3 tom z zapisem bieżących audycji ukaże się na wiosnę przyszłego roku. 1 tom, którego nakład został wyczerpany, zostanie wznowiony w najbliższych tygodniach w wydawnictwie Świętego Pawła w Częstochowie. Książki te można zamawiać bezpośrednio w tymże wydawnictwie albo pytać o nie w księgarniach katolickich. Przy tej okazji pragnę po raz kolejny wyrazić moją radość, że prezentowany przeze mnie cykl Duc in Altum cieszy się wciąż niesłabnącym zainteresowaniem. Bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie dobre słowa i opinie, jakie przekazują mi słuchacze i widzowie, z którymi spotykam się przy różnych okazjach w różnych miejscach Polski. Przejdźmy jednak do historii duchowości czasów nowożytnych, którą wnikliwie śledzimy, dostrzegając w niej tajemnicze, uświęcające działanie Ducha Świętego pomimo różnych zawiłych ścieżek, jakimi kroczyli ludzie tamtych czasów. Ten właśnie paradoks, który polega na tym, że niejako wbrew ludzkiej słabości Duch Boży dokonuje niezwykłych dzieł uświęcenia, posługując się grzesznym człowiekiem, utwierdza nas w przekonaniu, że Kościół Święty nie jest zwykłą ludzką instytucją, ale mistycznym ciałem żywego Chrystusa. Ilekroć bowiem nasilały się zjawiska kryzysowe w łonie Kościoła, wtedy zawsze pojawiały się silne tendencje oddolnej odnowy i reformy. Kolejny przykład tej prawidłowości znajdujemy wśród włoskich franciszkanów, a ściślej w powstaniu nowej ich gałęzi zwanej kapucynami. Będziemy więc mówić o procesach i zjawiskach niemal równoległych w czasie do omawianej ostatnio francuskiej szkoły duchowości skupionej wokół seminarium świętego Sulpicjusza w Paryżu. W ciągu ponad 300 lat istnienia franciszkanów co jakiś czas pojawiały się wśród nich 2 ścierające się tendencje, różnie nazywane w historii. Mimo iż obydwie te tendencje uznawały za nienaruszalną normę życia regułę świętego Franciszka z Asyżu, to jednak pierwsza z nich dążyła do osiągnięcia czystego ideału, tak jak realizował go święty patriarcha. Chodziło więc o dosłowne traktowanie reguły i wierne odwzorowanie stylu życia biedaczyny. Z kolei franciszkanie reprezentujący 2 tendencję widzieli potrzebę przystosowywania pierwotnego ideału do wymagań danego czasu i kultury, co przez tych pierwszych uważane było za zdradę samej istoty franciszkanizmu. Na początku XVI wieku przedstawicielem radykalnej tendencji wśród franciszkanów, zwanych we Włoszech wtedy obserwantami, był Mateusz z Baszcio, młody kapłan, ludowy kaznodzieja, który od swoich przełożonych domagał się większej wolności, aby bardziej realizować pierwotny ideał franciszkański. W roku 1525 miał nawet wizję świętego Franciszka, który utwierdzał go w przekonaniu o słuszności obranej drogi. Spodziewając się odnowy ze strony przełożonych, brat Mateusz potajemnie opuścił swój klasztor w Montefalcone i udał się bezpośrednio do papieża Klemensa VII, od którego otrzymał ustne pozwolenie na dosłowne przestrzeganie reguły świętego Franciszka i noszenie takiego habitu, w jakim pojawił się wtedy u papieża. Ten habit różnił się od dotychczas noszonych tym, że miał duży kaptur, spiczasty duży kaptur, przytwierdzony do tuniki wykonanej z szorstkiego, ciemnobrązowego sukna. Brat Mateusz natychmiast przystąpił do propagowania swego ideału. Jego przełożony, nie wiedząc nic o ustnej zgodzie papieża, jego działalność potraktował jako wybryk i ukarał go, osadzając na 3 miesiące w zakonnym więzieniu. Dopiero interwencja Katarzyny Cibo, księżnej Camerino, a zarazem krewnej papieża Klemensa VII, która bardzo ceniła kaznodziejską i charytatywną działalność brata Mateusza, sprawiła, że został on uwolniony. Niebawem przyłączyło się do niego kilku innych franciszkanów obserwantów, pragnąc surowości życia. Na prośbę tejże księżnej Klemens VII, po uważnym zbadaniu sprawy, 3 lipca 1528 roku wydał bullę pod tytułem Religionis Zelus, która dawała prawne istnienie nowej wspólnocie. Rok później w Albacina 12 zakonników zebrało się na pierwszą kapitułę, podczas której uchwalili nową konstytucję. Wśród wielu zapisów o surowości życia stanowiła ona, że bracia będą się codziennie biczować, ograniczą posiłki do 1 dziennie, nie będą gromadzić zapasów żywności więcej niż na 3 dni, a ponadto wyrzekną się wszelkiej własności. Nawet zajmowany klasztor będzie jedynie wynajętym lokalem, o użytkowanie którego będą prosić właściciela każdego roku. Na znak ubóstwa i prostoty bracia nosili brody i habity z dużym kapturem. Nic więc dziwnego, że w miasteczku Camerino, dokąd przybyli szukając protekcji księżnej Cibo przed prześladowaniami ze strony obserwantów, ludzie wzięli ich za wędrownych pustelników i zaczęli nazywać ich skapuccini, co dosłownie oznacza kapturowcy. I ta właśnie nazwa, w nieco zmienionej formie cappuccini, stała się oficjalną nazwą nowej gałęzi radykalnego franciszkanizmu. Właśnie duchowy profil tworzącym się kapucynom nadał nowy przełożony Ludwik Sfossombrone, który z powodu swej pobożności i zmysłu organizacyjnego cieszył się wielkim szacunkiem wśród braci. Uzyskał on od przychylnego kapucynom papieża Klemensa VII różne przywileje chroniące ich przed prześladowaniami ze strony innych franciszkanów, którzy kapucynów z ich surowością życia uważali za zdrajców pierwotnego ducha zakonu. Nie bez znaczenia było także to, że kapucyni byli swoistym znakiem sprzeciwu wobec pewnego rozluźnienia dyscypliny zakonnej spowodowanej wielkim liczebnym wzrostem zakonu franciszkańskiego w tamtych czasach. A ponadto wielu zakonników spośród obserwantów w poszukiwaniu doskonałości przechodziło na stronę kapucynów, co przecież nie mogło nie wywołać irytacji ze strony ich przełożonych. Sam zaś brat Ludwik, mający niewątpliwe zasługi dla rozwoju kapucynów, liczących za jego kadencji około 700 osób, z czasem uwierzył w swoją niezastępowalną misję i zaczął swe rządy sprawować w sposób zbyt autorytarny i surowy, czym wzbudził niechęć braci. Nie chciał na przykład zwołać kapituły, choć tego wymagało od niego prawo. Wówczas za namową kilku kapucynów księżna Wiktoria Kolonna uwięziła brata Ludwika w swoim zamku w Rocca di Papa i dotąd trzymała go w więzieniu, aż zgodził się zwołać kapitułę w 1536 roku. I wówczas przełożonym kapucynów wybrano Bernardyna z Asti i zreformowano własną konstytucję. Natomiast brat Ludwik w poczuciu krzywdy i niewdzięczności ze strony braci za to, czego dla nich dokonał, obraził się na zakon. Ponieważ odmówił posłuszeństwa wobec nowego przełożonego i okazał swój upór, dlatego został wydalony z zakonu. W tym samym czasie wystąpił z zakonu również założyciel kapucynów, brat Mateusz z Baszczą. Mocno podcięło to moralny autorytet kapucynów, co skrzętnie wykorzystywali ich przeciwnicy obserwanci. Na szczęście wielką protektorką kapucynów okazała się wspomniana markiza z Pescary, Wiktoria Kolonna. Była ona drugą wielką orędowniczką kapucynów po księżnej Katarzynie Cibo. Niebawem powrócę do historii kapucynów i spróbuję pokazać ich wielki wpływ na odrodzenie Kościoła po Soborze Trydenckim. Ale dziś na zakończenie chciałbym podkreślić, że nie ma powodów, aby gorszyć się tymi burzliwymi początkami nowej gałęzi franciszkanizmu. Zamiast bowiem skupiać uwagę na skandalach, jakie wtedy się zdarzyły, a których tu nie będę szczegółowo omawiał, lepszą rzeczą będzie dostrzec przedziwne zrządzenie Bożej opatrzności, która niezależnie od ułomności pierwszych przełożonych kapucyńskich tchnęła w nich nowego ducha. Boża opatrzność posłużyła się przy tym świeckimi kobietami, które były wpływowymi osobami w świecie ówczesnej elity intelektualnej i politycznej. A zatem po raz kolejny przekonujemy się, że to, co dobre, zawsze musi być w jakiś sposób okupione cierpieniem i doświadczeniem zła. Można wręcz powiedzieć, że szatan próbuje zburzyć dzieło Boże, jednak dobro zawsze zwycięża.